Dzień dobry Państwu, chrząszcz brzmi w trzcinie, a my szeleścimy w miasto brzmieniu.
Dzień dobry.
Justyna Wydra.
Szymon Szwajger, dzień dobry jeszcze raz.
Ja tak patrzę kątem oka. Ja tak patrzę kątem oka na stół przed Szymonem i widzę stertę książek.
Tak, nie przyniosłem książki, tylko przyniosłem książki dzisiaj.
Tak, kilka. A łączy je nazwisko autora?
Howard Phillips Lovecraft, tak.
Dlaczego?
Dlatego, że po pierwsze mieliśmy w niedawno 130. rocznicę urodzin autora, po drugie w jednej z popularnych telewizji zadebiutował głośny serial pod tytułem Lovecraft Country, o którym się sporo mówi i który też wywołał pewien ferment, o którym powiemy. No i to taka podwójna okazja. To się stało taką podwójną okazją, żebym przyniósł jego książki. Na tym, jak widać, lubię.
No, chyba jesteś fanem, bo one są twoje, czy z biblioteki?
One są moje i to jest część, to nie są wszystkie książki.
Zabrzmiało bardzo mocno. I tak. Fan.
Jest fan, no i to, i od razu. Przejdźmy do meritum od razu, nie bez budowania napięcia. Fan, owszem, ale to nie jest miłość łatwa, ponieważ. Po pierwsze, on nie bardzo umiał pisać.
O, zaczyna się ciekawie.
Po drugie, był strasznym dupkiem, był okropnym rasistą i generalnie człowiekiem z mało udanym życiem, które to mało udane życie sobie kompensował właśnie rasizmem i różnymi takimi historiami. To się w jego literaturze odbijało troszeczkę. No i po trzecie, się natchnął mnie głównie ten serial. To jest adaptacją książki z kolei innej. I przy okazji tego serialu właśnie ja z niejakim zdumieniem odnotowałem, że ten rasizm Lovecrafta jest podnoszony jako argument, że dlaczego w tym serialu grają czarnoskórzy aktorzy, Matko Boska.
Dlaczego elfy są czarne?
Mamy 2020 rok i nagle fani w Polsce dowiadują się, że o Matko Boska... Są inne społeczeństwa, bardziej otwarte i są takie społeczeństwa, gdzie są różni ludzie o różnych odcieniach skóry.
W różnych kolorach.
I nagle tutaj jest, wiesz, o mój Boże, kradną nam Lovecrafta, przecież on był rasistą, więc jak można...
Prostować.
A ten serial to jest właśnie bardzo strasznie fajnie to wywraca i dekonstruuje i wykorzystuje ten rasizm Lovecrafta.
Przypomnij tytuł i jaka
Lovecraft
platforma?
Country.
Okay.
W HBO. No fajne to jest, tak? To jest taki dodatkowy smaczek właśnie, że to jest przez czarnoskórych twórców w ogóle stworzony serial, który tutaj się z tą konwencją jednocześnie czuć, że oni też kochają.
Czyli jednak
autora.
Ukradli.
Bardzo twórczo nawiązanie. Piękne.
Dobrze, ale ja... Czekaj, bo ja... Zacznijmy może od początku, bo ja przyznam szczerze, oczywiście nazwisko znam, ale ja nie znam twórczości autora i nie rozumiem, dlaczego czytasz kogoś, kto nie potrafi pisać, jeszcze jest rasistą.
Już ci mówię. To jest tak, to jest... On jest uważany za jednego z ojców współczesnej literatury grozy.
No tak.
Ale nie tylko. On jest człowiekiem... znaczącym we współczesnej literaturze. Jemu taki długi esej 150-stronicowy wydany jako osobna książka poświęcił Michel Houellebecq na przykład, o którym już kiedyś rozmawialiśmy tutaj, który się nazywa Przeciwko życiu, przeciwko światu.
Okay.
Gdzie on właśnie pisze, że ten rasizm Lovecrafta był taką jego siłą napędową do tego, żeby tę swoją mizantropię przekuwał w literaturę.
Czyli więc jak widać, coś jest... złego wyszło w coś, no niedobrego, bo mówisz, że nie umie pisać.
Ja się zastanawiałem, bo dla mnie to jest fascynująca rzecz, dlaczego on tak mocno oddziałuje i tak rzeczywiście wszyscy, no niewątpliwie jego siła jest większa niż siła jego literatury. Może tak. Niewątpliwie jego wpływ jest większy niż wynikałoby to z samej literackiej jakości tych dzieł. Jest potężny. Tak jak widać, no nie tylko na to samą literaturę grozy, ale i na główną nurtowe różne ten i na film. Też serial Detektyw na przykład.
Tak.
Doceniany. I ten, no jego pierwsza seria, tam też tych takich właśnie z Lovecrafta wziętych wątków było multum. No dobrze, dlaczego?
No właśnie, bo ja rozumiem, że inni i tak dalej są ludzie, którzy czytają 365 dni albo 50 twarzy Greya i też mi się to podoba.
Mhm. Ale, to jest
ale ty tego nie czytałeś.
To jest inny case, no. Nazwijmy to korporacyjnie, bo Lovecraftem się wzniecają ludzie, którzy by się Greyem nie wznieśli.
Okej, okay. A ty czym?
Ja się zastanawiam też, bo to mnie tak zastanawiało. Wiesz co, no ja już zacząłem go czytać w latach 90. pewnie. Mhm. Tak się też zastanawiałem, przygotowując się do tego naszej rozmowy. Na ile ja już go kupiłem jako klasyka. Ja już kupiłem, wiesz, Lovecrafta obudowanego całą historią tego, że jest klasykiem literatury. Tak. W zasadzie najpierw się spotkałem z legendą, a potem przeczytałem i tak to było takie... Czasami tak jest właśnie, że no prekursorzy, wiesz, wypadają słabiej od epigonów.
Bywa tak.
To jest... Aczkolwiek też, no... Jak widzisz, trochę się plączę, bo jest w tym taka... Ten język jego też jest fascynujący w swojej takiej osobności. Bo on buduje te światy naprawdę z jednej strony bardzo rozbudowane.
Czyli to są, rozumiem, jakieś takie światy alternatywne?
To jest tak, on stworzył w ogóle mitologię. Bardzo spójną. I do tej mitologii to jest chyba jego taki największy wkład w tę literaturę grozy i nie tylko. On stworzył mitologię, którą konsekwentnie rozbudowywał w swoich dziełach, którą później jego różni epigoni, naśladowcy, przyjaciele podjęli i rozbudowywali dalej. Które jest... parę głównych osi jest tej mitologii. Pierwsza jest taka, że no my tu jesteśmy na Ziemi przez chwilkę i jesteśmy małą, biedną rasą, a przed nami rządzili tutaj prawdziwi bogowie, tak zwani wielcy przedwieczni. I oni tylko się szykują do tego, żeby wrócić z różnych tam wymiarów poza czasu i przestrzeni znanej nam i zrobią
to
nam
chyba
takie...
chyba nie jest jakiś bardzo oryginalny pomysł.
I no wiesz co, na początku XX wieku chyba był.
Okej.
Okay. Wydaje mi się, że na początku XX wieku był.
No, Złoty Wiek.
On takie, wiesz, Tytani. Te wszystkie oślizgłe bydlęta z mackami, które pojawiają się z innej rzeczywistości i Krakeny. Nas chcą zeżreć, to jest jego pomysł taki autorski. Także to jest jedna rzecz. Druga to jest, wymyślił księgę Necronomicon, która te paskudy różne pozwala przywołać. Księgę napisaną przez szalonego Abdullah al-Hazreda w średniowieczu. I to też zaczęło żyć swoim życiem na tyle, że się znaleźli okultyści, słuchaj, którzy na serio to całkiem podjęli, że tak, był Necronomicon i oni go czytali, mają i w ogóle jest...
Tak jest, jak jest protokoły taka... mędrców Syjonu. Tak,
troszkę to tak żyje, troszkę jako... to tak żyje, tak. Ta mitologia Lovecrafta, nagle to jest oczywiście poboczny wątek troszeczkę, taki pozaliteracki, ale znaleźli się tacy, którzy...
No ale to są
serio.
Mocne rzeczy.
Wiesz, to świadczy
to
o sile.
To są takie archetypowe tak. W ogóle...
Natomiast on to wszystko konstruował Użytki. Za pomocą środków literackich dość ubożuchnych, bym rzekł. To jest, jakby nie byłoby tych książek bez przymiotnika bluźnierczy, który jest nadużywany w przeróżnych sytuacjach wielokrotnie i wszystko może być bluźnierczy od Lovecrafta, łącznie z kątami w jakiejś budowli.
Próbuję sobie wyobrazić bluźnierczy kąt.
Znalazłem się w pomieszczeniu zbudowanym z bluźnierczych nieuklidesowych kątów. To są takie ulubione.
Jasne.
I on pisze w zasadzie nie tyle budując fabułę, co budując właśnie, co opowiadając o tym, co się dzieje, najczęściej to jest pierwszoosobowa narracja, co się dzieje w głowie bohatera. Jego bohater to też jest stały typ, taki troszeczkę podobny do niego. Wycofany, czytający książki i zgłębiający wiedzę, taki wyautowany ze świata zupełnie. I ten bohater na przykład w kluczowym momencie pada, bo w coś, co zobaczył, jest ponadludzkie pojmowanie, więc mówi, o Boże, mdleję. Potem budzę się i fabuła leci dalej. No takie chwyty, wiesz. Aczkolwiek ma
to... Przypomina mi się Pan Samochodzik. Nie wiem dlaczego, czy to skojarzenie z takim alter ego autora i takim gościem. Ale ten bohater też na końcu okazuje się prawdziwym bohaterem.
Nie, to nie jest tak. To nie jest jeden bohater. To jest po prostu taka figura.
Nie, no jasne, tutaj. Ale...
Nie. Lovecraft, wiesz, no on pisze, on był człowiekiem, który żył w Providence, bo jest nazywany samotnikiem z Providence, natomiast Ja bym go nazwał samotnym człowiekiem z Providence. To jest taka drobny niuans, różnica. Tak. Samotnik to jest ktoś, kto chce być samotny, a Lovecraft no, był sam. Tak, przez chwilę się ożenił, był z Żydówką notabene, co nie pykło. Nie wyszło to małżeństwo. Pykło.
I czy to się gdzieś odbija w jego literaturze? Czy on tylko nie lubi ludzi o innym kolorze skóry?
To nie jest tak, że on nie lubi ludzi. On w ogóle nie lubi ludzi. Tutaj z tym Sonia Midbecka przeciwko ludziom, przeciwko światu troszkę jest, bo on rzeczywiście jest człowiekiem wystraszonym. On się boi rzeczywistości, która szybko mknie. To jest takie opowiadanie w jednej z tych książek, które przyniosłem, które się nazywa Ulica. Prościutkie i takie bardzo charakterystyczne ulicy właśnie, którą zbudowali pionierzy, szlachetni, herosi, ludzie, którzy przypłynęli zza morza i byli właśnie prości, ale szlachetni. Dumni. Tam gdzieś się Indianie pokazują, no, bo trzeba było ich pokonać, żeby... No,
wiadomo.
Byli, nie ma.
Odebrać Indianie.
No a potem się na ulicy pojawiają ludzie źli. Mówią innymi językami, mają chytre oczka, mają złe twarze, mają paskudne zamiary, nie są już... Także on... I to niekoniecznie muszą być ciemnoskórzy. Bo na przykład jest takie opowiadanie też jedno, gdzie negatywnymi bohaterami są Włoch, Latynos i Polak. A przynajmniej wynika to z brzmienia nazwisk, ja to nie dociekam, ale jest jeden z bohaterów nazywa się...
A Polacy bardzo często w Stanach Zjednoczonych są negatywnymi.
Bohater nazywa się Czanek, pisany przez CZ, no więc domyślam się, że jest jakimś tam przynajmniej Słowieninem.
Przynajmniej.
I to jest tak, że wiesz...
Rubieży.
No, więc on generalnie takich łospów, jeżeli ktoś nie był łospem, takim białym anglosasem, no to miał
protestantem
i to też nie był jakiś rasizm taki, wiesz, wybujały. On po prostu...
Nie lubił nowoczesności.
Nie lubił nowoczesności i to też kreślił to tak paroma słowy. Zawsze był plukawy metys, odrażający Azjata, właśnie jakiś tam chytry Słowianin.
Chyba zaczynam łapać fenomen jego popularności. Znaczy, nie moja bajka, ale znam mnóstwo ludzi, którzy to kupią.
To też nie, bo to możesz tak. No, to są dwa poziomy. Są ludzie, którzy kupują Lovecrafta pomimo tego, tak jak ja, ponieważ wiedzą, że napisał to w okolicznościach, w jakich pisał i ponad 100 lat temu i okej, był dzbanem, ale mu to wybaczamy. No i jak widać po ostatnich dyskusjach w Lovecraft Country są ludzie, którzy biorą to serio. Jeszcze była taka parę lat temu, ponieważ jedna ze statuetek Fantasy Award była właśnie w postaci jego popiersia, twarzy dokładnie. No i też były głosy, że może by jednak nie nagradzać pisarzy wizerunkiem rasisty zdeklarowanego. No i też oczywiście się podniosę, że Boże, polityczna poprawność, jak można, dlaczego? No słuchałem, przecież... No ale jednak nie ma już tej statuetki.
Nie ma, zniknęła.
Nie ma, bo to jest, wiesz, no, jest też taka rzecz, że mówi się często, żeby oddzielać dzieło od twórcy, ale tutaj to nie jest ten przypadek, bo w tym dziele te wszystkie jady twórca wydziela.
Twórca się sam nie oddzielał, tak, od swojego dzieła.
Natomiast mówię, no to jest wszystko tak napisane, że no, ja mu to wybaczam.
Okej.
Okay. Ja mu to wybaczam, że ci wszyscy Polacy i Włosi i Latynosi, to jest taka masa odrażania, bo to w ogóle to jest tak, że oni są najczęściej pozbawieni indywidualności. Jest taka masa odrażająca i plugawa właśnie, plugawa też przymiotnik, plugawa, który uwielbiał, który on nie rozumie i ten bohater jest zagubiony pośród niej. W ogóle kompletnie nie odnajduje się, to jest tak, że on nie jest Übermenschem, tylko jest właśnie taki, wiesz, no świat z nim wygrywa. On zostaje gdzieś z tyłu, jest taki wyautowany, samotniczy i no, się... No,
znaczy, fajnie go określisz, a ja gdzieś go tam widzę takiego po prostu niechętnego... Znaczy on musi się z kimś identyfikować, a identyfikuje się ze tym, co było stare, dobre, tradycyjne.
Tak. Czego zresztą nie ma, bo on tego nie doświadcza.
Tego nigdy nie
on
było.
On był reakcjonistą już w tych czasach, no, już nawiązywał do przeszłości, której sam nie znał tak naprawdę.
No tak, no to... Ale to się tak powtarza cały czas. Znaczy, to jest ciekawe, bo jednak zwykle pisarze, albo może z pisarzami fantasy, o tym kiedyś rozmawialiśmy, ale Zwykle pisarze, czy w ogóle artyści mają raczej, jeżeli można tak powiedzieć, taką bardziej lewicową wrażliwość, bardziej powiedzmy tolerancyjną, w ogóle artyści, pisarze też. A tutaj masz przypadek człowieka, który właściwie zupełnie skręcał w drugą stronę.
Wiesz, nawet nie to skręca, tylko napędza rzeczywiście taka mizantropia. To też jest częste u artystów, że są wyautowani, niezrozumieni się czują i takich troszeczkę, wiesz... może niekoniecznie żółcią piszą, ale takim poczuciem...
O, są też tacy i pisarze, i właściwie dziennikarze też sobie lubią tak polecieć. Więc
to też natomiast jest... ponieważ on to przekuł w historię o stworach z milionem macek, no to inaczej się do tego podchodzi, niż gdyby pisał. Wiesz.
Coś poważnego, jakieś takie polityczne, tak? Rzeczy, czy powiedzmy...
Tak, no to jest tak, wiesz, to jest tak wyautowane, tak ezoteryczne, tak zupełnie... No, osobne, naprawdę, że cały ten, ja przynajmniej tak mam, tak, że cały ten jego rasizm, czy ta niechęć do obcych, ona razem przyjmuje to jako dobrodziejstwo inwentarza z tą całą literaturą, która jest po prostu, dzieje się w jakimś uniwersum nie naszym. Najzupełniej. On to zresztą wszystko, on też oprócz tego, że tę mitologię swoją skonstruował tak właśnie precyzyjnie, to wszystko jest też terytorialnie osadzone w Nowej Anglii. Większość tych jego najsłynniejszych opowiadań, bo on głównie opowiadania pisał, dzieje się w Nowej Anglii. Są tam takie punkty kluczowe, przewijające się też jak miasto Arkham. Zresztą stąd w Batmanie w Gotham City zdjął się Arkham, który jest miejscem dla psychicznie chorych przestępców, też z Lovecrafta wzięte. Jest Uniwersytet Miskatonic. I to wszystko tam gdzieś właśnie w tych w okolicach Salem, tych najstarszych miast Ameryki się rozgrywa. Też taka zresztą wdzięczna literacko jego okolica, no rzeczywiście
tak,
do umieszczenia w niej, powieści grozy.
No to bardzo fajnie to polecasz. Nie wiem, czy sięgnę, bo nie wiem, czy się odważę, ale...
Wiesz co, to jest ciekawe, no mówię, to nie dla każdego, bo mnie bardzo fajnie też to Neil Gaiman, który jest współczesnym pisarzem fantasy, w przeciwieństwie do Lovecrafta obdarzonym świetnym piórem. I on napisał takie humorystyczne opowiadanie nawiązujące do Lovecrafta pod tytułem Kufelek starego Szogota. Szogoty to są takie stwory nieokreślone, które się u Lovecrafta pojawiają.
Lugawe.
I tam się właśnie, wiesz, pojawia się gdzieś taki i narrator opowiadania Gaimana mówi, no dobra, nie mogę użyć innego słowa, to jest plugawy i bluźnierczy. Rzeczywiście.
Tak. Każdy ma jakieś swoje ulubione. Ja na przykład jak piszę, to nadużywam przymiotnika gwałtowny i potem tylko wykreślam te gwałtowne, próbuję to na coś innego zamienić, ale jak rozumiem, tutaj autor się nie silił na próby podmiany.
No to wiesz, no, oszałamiającego suspensu tu nie ma. Atmosfera, on buduje oczywiście jakoś tak, natomiast to też nie jest tak, że wstajesz od lektury i się, bo nawet współcześni Lovecraftowi pisarze, tacy jak Ambrose Bierce, też tacy ojcowie literatury horroru i okolic, czy Algernon Blackwood, którego zresztą wielkim admiratorem Lovecraft był bez wzajemności, bo Blackwood sobie Lovecrafta nie cenił specjalnie, potrafili napisać opowiadanie, które takim niepokojem cię kończysz lekturę i tak się odwracasz, czy za tobą coś nie stoi i ci w kark nie dyszy. A u Lovecrafta nie. Znaczy, przynajmniej ja tego nie czuję, że wiesz, ta otchłań, którą opisuje, się nagle rzeczywiście przede mną otwiera. Natomiast
no to jest mistrzostwo świata, napisać w kilku słowach coś takiego, co czujesz z tyłu na plecach, oddech bestii, to jest mistrzostwo.
Natomiast mówię, ja nie wiem, jak to jest tą percepcją Lovecrafta w tej chwili. Czy to jest tak, że my go kupimy razem już z mitologią, którą obrósł i całą historią? Czy to by się broniło tak, bez tych wszystkich rzeczy? Nie wiem. Wiem, że no ja wsiąkłem mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, o czym ci w tej chwili mówię. Lubię sobie raz na jakiś czas wrócić z całą świadomością, że facet balansował na krawędzi grafomanii. Zresztą to wielu jego fanów zaprzysięgłych przyznaje też, że no Boże, co by było, gdyby on umiał pisać dopiero.
No tak. To ja mam tak z Agatą Christie. Od czasu do czasu po prostu muszę 10 murzynków jeszcze raz przeczytać. Chociaż wiem, co się wydarzy, wszystkie chwyty są mi doskonale znane i tak naprawdę też jest rasizm.
To są takie rzeczy, ja wróciłem po latach, bo musiałem, troszeczkę do lektury Tomka Wilmowskiego.
Mm-hmm. To wiesz, była nie.
powieść pisana w real socu, niby mamy, wiesz, zupełnie inne ten. Jesteśmy kosmopolityczni, wszyscy są fajni. Jaki tam w ogóle się z tego wylewa z każdej strony taki paternalizm kolonialny.
Nie, ja nie przebrnęłam. Nie dam rady jednego Tomka i miałam.
Ja to
dość.
Czytałem za młodu, wiesz, z wypiekami, a w tej chwili po prostu po dwóch stronach serdecznie dlaczego? Za co?
Nie, ja z takich lektur, których już czytając wiedziałam, że to wszystko nieprawda, że to propaganda i tak dalej, to wspomniany pan samochodzik.
Nigdy nie czytałem. Nigdy nie czytałem. Nie zmogłem pana samochodzika. Nie, już wtedy po prostu odrzucałem. Ja czytałem, wiesz, Niżurskiego i Nienacki w tym momencie był trzy klasy niżej, niż nie chciałem tego.
Zgadza się i ja pamiętam gdzieś tam czytając, że zdawałam sobie sprawę, ale i wiedziałam, co się wydarzy. Znaczy wiedziałam, że ten Niemiec z zachodnich Niemiec jest tym złym i że pan samochodzik go tym swoim śmiesznym samochodem przegoni, że po drodze wyjmie tego lizaka z Ormo i generalnie w końcu zwycięży, ale czekałam na rozwiązanie zagadki historycznej zawsze i to było to, co mnie tam kręciło w tych książkach tak naprawdę.
No ja z kolei jak czytałem Wilmowskiego, to sobie nie zdawałem sprawy, że to jest źle napisane wtedy, kiedy to czytałem w podstawówce gdzieś głęboki, ale to jest inny przypadek. Lovecraft to jest literatura napisana może nie najlepiej, ale mimo wszystko wciągająca, fascynująca. Mhm. To jest taka, która samym słowem cię jednak potrafi uwieść, mimo że sobie zdajesz sprawę, że no to... Och.
Okej. Okay. No dobrze, czytajcie Lovecrafta. W takim razie, dzieci. No,
tak, czytajcie. Zresztą i tak pewnie czytacie, no bo to jest akurat... To jest
ja też, nie czytam.
Wiesz co, on... Też jest fascynujące w pewien sposób, bo to jest już kompletnie archaiczne. To było trochę archaiczne nawet w momencie, kiedy to pisał, bo on to pisał w latach 30., a to jest tak troszkę poza czasem jakby się dziejące, ale to raczej tak XIX wiekiem mocno trąci.
Okay.
A mimo wszystko żre cały czas, jak widać.
Znaczy jednak, broni się. No dobrze, jak się obronił, to niech czytają. No. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mówiła do was Justyna Wydra.
Szymon Szwajger.
Poszeleściliśmy Lovecraftem.
Uważajcie na macki.